Przed mikrofonem Wojciech Brakowiecki. Witam, dzień dobry. Witam też gościa w studiu, Tomasz Solis, wiceprezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Panie prezesie, tak jak trwa rosyjskie embargo na dostawy owoców z Polski, tak utrzymuje się trudna sytuacja naszych sadowników i mam wrażenie, jeśli błędne, to proszę wyprowadzić mnie z tego błędu, że strat właściwie już chyba nikt nie liczy. Embargo trwa, a wy, sadownicy, szukacie nowych rynków zbytu.
Dokładnie tak, szukamy nowych rynków zbytu. Strat nikt nie liczy rzeczywiście, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do huśtawki na rynku, więc mamy kolejne lata do przetrwania i mamy pełną tego świadomość. Jakoś obiecująco wyglądają te nowe rynki, natomiast to wymaga budowania naszej pozycji na tych rynkach, na których do tej pory nie funkcjonowaliśmy w ogóle. To po pierwsze. Po drugie, pewnych dopasowań do tych rynków u nas na naszym rynku. To znaczy chodzi o dobór odmianowy, chodzi o sprostanie wymogom sanitarnym, chodzi o stworzenie całego systemu świadectw fitosanitarnych i przygotowania towaru do eksportu na te rynki.
Panie prezesie, tym jednym z rynków, który otwiera takie możliwości, jest rynek chiński. Chińczyków trzeba uczyć, zastanawiam się, jakiego słowa użyć, sympatii, uczucia do polskich jabłek, czy ten produkt już jest Chińczykom znany?
Ten produkt jest Chińczykom znany, ponieważ próbne partie już zafunkcjonowały na tym rynku. Natomiast musimy sobie powiedzieć jasno i otwarcie. Chińczycy są największym producentem jabłek na świecie. Oni od niedawna zaczęli jeść te własne jabłka i przestali być eksporterem zarówno jabłek deserowych, jak również koncentratu jabłkowego, na którym królowali niepodzielnie do pewnego momentu, dokładnie do roku 2012, mieliśmy taką bezsprzeczną dominację Chińczyków na tym rynku. Natomiast w tym momencie pracujemy, bo jak wiemy wszyscy, oficjalnie rynek chiński otworzył się na polskie jabłka. Natomiast musimy dopracować to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli kwestie sprostania ich wymaganiom, co chodzi o na przykład traktowanie jabłek odpowiednimi substancjami, które są kompletnie zakazane na polskim rynku, a nawet na rynku europejskim. Więc musimy tu rozwiązać i logistycznie sprawę, i musimy rozwiązać, powiedziałbym kolokwialnie, papierowo sprawę, czyli kwestia tych świadectw fitosanitarnych, kwestia dogadania się z odbiorcami chińskimi, co wymaga czasu po prostu.
Te kwestie logistyczne to chociażby transport ten drogą morską, to jest nawet do 6 tygodni. Zdecydowanie krótszy jest transport drogą kolejową. No ale tu znowu szereg wyzwań.
Dokładnie tak. Mamy ten słynny pociąg chiński, który kursuje między Hiszpanią a Pekinem. Chcemy go wykorzystać i to nie jest rzecz niemożliwa. Natomiast tak jak powiedziałem, główną przeszkodą w tej kwestii, myślę, że to nie jest przeszkoda przypadkowa, bo każdy rynek w jakiś sposób broni się przed wejściem towaru, który może być konkurencyjny dla tego towaru, który znajduje się na tym rynku. My mamy o wiele szerszą ofertę, co chodzi o dobór odmianowy, co chodzi o smaki tych jabłek niż Chińczycy. Wiemy, że jesteśmy mniejszym producentem, ale do niedawna byliśmy największym eksporterem jabłek deserowych na świecie, więc to też pokazuje nasz potencjał i nasze możliwości. My nie jesteśmy w stanie zjeść wszystkich jabłek, jakie produkujemy. Więc tutaj Chińczycy pewnie też ostrożnie do tego podchodzą i wymaga to zrozumienia. Każdy broni się przed konkurencją i myślę, że rynek chiński też w określony sposób, tak jak na przykład rynek amerykański, który żonglując, powiem brzydko, substancjami czynnymi używanymi w sadownictwie, chroni swój rynek przed wpływem europejskich jabłek, poza może jabłkami włoskimi na swój rynek.
I bardzo ciekawy wątek, czy nie mamy do czynienia z czymś na kształt kwadratury koła, bo z jednej strony, no właśnie, skoro Chińczycy są tak ogromnym producentem jabłek, to czy nie będzie to trochę na zasadzie, pan wybaczy, wożenia drewna do lasu? I czy przez dostosowanie naszych produkcji do tych wymogów chińskich, Chińczyków, tym samym my nie pogorszymy jakości i możliwości eksportu na inne rynki?
Myślę, że zdecydowanie nie, bo dzisiaj nie ma możliwości pogorszenia produkcji na jakikolwiek rynek. To jest tylko kwestia dedykowania produkcji na określony rynek. Ja myślę, że my tutaj nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jak mieliśmy z rynkiem rosyjskim, że praktycznie każde jabłko można było sprzedać na rosyjskim rynku. Tu będziemy mieli podział. Arabowie mają inne wymagania, rynek chiński ma inne wymagania, rynek Dalekiego Wschodu, ponieważ są prowadzone rozmowy również i z Wietnamem, i z innymi krajami na Dalekim Wschodzie, chociażby nawet Koreą, one mają deko inne wymagania. I teraz kwestia wyspecjalizowania się w produkcji eksportowej określonych już w tej chwili możemy śmiało powiedzieć grup producenckich i określonych eksporterów. Z tym będziemy mieli do czynienia, czyli uporządkowanie tego rynku, w jakiś sposób wyspecjalizowanie się tego rynku, określonych grup producentów
na określony rynek. Panie prezesie, bardzo ciekawy wątek, znowu kolejny, z grupami producenckimi, bo to nie jest żadne odkrycie, że produkcją jabłek Lubelszczyzna stoi. To jest jedno z zagłębi na pewno, to bez cienia wątpliwości. Co dla naszych producentów oznaczałoby otwarcie takiego rynku jak chiński, czy może zintensyfikowanie prac na rynkach od chociażby afrykańskich?
Na pewno będzie to przyszłościowa rzecz i myślę, że tutaj powinniśmy dołożyć wielu starań. Natomiast niewątpliwie dosyć dużą rolę by jednak będzie odgrywała droga dyplomatyczna, bo otwarcie się nowych rynków wiąże się, jak wiemy, w każdym przypadku z tak zwaną sprzedażą wiązaną. Wspomniał pan o rynku afrykańskim, który jest bardzo obiecujący, ponieważ tutaj umowy barterowe, które weszłyby na przykład w grę, które wchodzą w grę, jeżeli patrzę na inne kraje, które zajmują się produkcją żywności, może już nie tylko jabłek, ale żywności na rynek afrykański, często opierają się umowy barterowe. Więc umowa barterowa to jest umowa raczej między krajami, a nie między przedsiębiorcami samymi. Tutaj misje gospodarcze, tutaj zaangażowanie się tego korpusu dyplomatycznego w danych krajach, które są krajami obiecującymi, daje duże możliwości.
Jak jest zatem wyjście, albo jaka przyszłość stoi przed producentami, przed sadownikami, bo odstąpienie często od interesu, który zajmował pokolenia, tak jest na pewno w wielu przypadkach sadowników, no to ogromna strata i to ta strata czysto finansowa i emocjonalna. Może to też niejako wina samych sadowników, że zbyt mało intensywnie zabiegają nie tyle może co o pozyskiwanie nowych rynków, o ile wywieranie nacisku na polityków.
Trudno zarzucić branży sadowniczej brak wywierania nacisku na polityków. My generalnie co roku spotykamy się z każdym ministrem, z władzami resortowymi, nie tylko rolnictwa, bo wiadomo, że to jest również i handel. I mamy świadomość tego, że poruszamy się w pewnych określonych granicach. Mamy pewne dokonania, którymi się możemy pochwalić, ponieważ do pewnego momentu, tak jak powiedziałem, byliśmy największym eksporterem koncentratu jabłkowego, byliśmy największym eksporterem jabłek deserowych, jesteśmy największym producentem czarnej porzeczki na świecie, jesteśmy największym producentem aronii na świecie i tak mógłbym wyliczać jeszcze długo. Nie ma chyba takiego gatunku, który występuje normalnie w naszym obszarze klimatycznym, w którym nie bylibyśmy liderem. Więc nasze działania naprawdę są intensywne, natomiast nic na tym świecie nie dzieje się drogą rewolucji. Mieliśmy dwie na tym świecie i może zrezygnujmy z tej drogi. Idźmy drogą ewolucji, ale ewolucji konsekwentnej. I tutaj mamy, chociażby przy okazji konferencji kraśnickiej, mamy pewne propozycje do rozwiązania i w kwestiach na przykład pracowników, co będzie w najbliższym czasie dosyć dużym problemem, bo to już się pokazuje, że jednak ogrodnictwo bazuje na pracy ręcznej, a nie mechanicznej i na zbiorze ręcznym. W związku z tym mamy pewne propozycje ucywilizowania tego rynku i wpływu dochodów do budżetu, bo to jest takie rozwiązanie, które wygeneruje dochody do budżetu, jak również pewne propozycje dotyczące kwestii eksportowych, kwestii wchodzenia na nowy rynek, kwestii marketingu, reklamowania naszego produktu.
Jaka przyszłość przed sadownikami z Lubelszczyzny, może przed w ogóle sadownikami z Polski?
Panie redaktorze, nadzieja umiera ostatnia, a poza tym my w przeciągu ostatnich kilku lat, no może 10 powiedzmy, bo gdybyśmy patrzyli na rok 2008, to mamy około 2 100 000 ton jabłek. Jeżeli patrzymy na 2016, to mamy 4 300 000, więc w przeciągu 10 lat niecałych podwoiliśmy naszą produkcję. Ta produkcja stoi na o wiele wyższym poziomie niż to było poprzednio. Mamy ją ucywilizowaną, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałem, centra logistyczne w grupach producenckich, spółdzielnie marketingowe, które zawiązały się, konsolidacja grup producenckich i tak dalej, i tak dalej. To jest pewien proces. My naprawdę przechodzimy dziejowe przemiany w sadownictwie, tak jak przechodziliśmy je pod koniec lat 80., jeżeli chcielibyśmy mówić na przykład o doborze odmianowym i o kwestiach technologii produkcji. Dzisiaj przechodzimy te zmiany w kwestii marketingu, sprzedaży i zdobywania nowych rynków. Jesteśmy na początku drogi. Ta przemiana nie dokona się w przeciągu roku czy dwóch. Ja o tym mówiłem od dawna. To wymaga pewnej cierpliwości, konsekwencji, ale również zrozumienia.
To tej cierpliwości i konsekwencji sadownikom życzymy.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo panu dziękuję. Tomasz Solis, wiceprezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, był państwa gościem.
Dziękuję bardzo.